Chwała Ci, Jezu, mój Panie. Ja uwielbiam Twoje święte i cudowne imię. Uwielbiam Twój wspaniały majestat, Panie. Ty jesteś naszym Królem, naszym Zbawcą i naszym Odkupicielem. Jako dzieci Twoje pragniemy Ci wyrazić, jak bardzo Cię kochamy, Panie. Jak bardzo pragniemy Twojej obecności. Jak bardzo pragniemy przebywać w Twojej świętości. Panie Jezu, jak wspaniałą rzeczą jest, kiedy przechadzasz się pośród nas. Kiedy poruszasz nasze serca, Panie, i przemawiasz do naszego wnętrza. Jak wspaniale jest, Panie, czuć obecność Pocieszyciela, którego nam dałeś, Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie, że posłałeś nam Twojego Pocieszyciela. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci z głębi naszych serc. Panie, pragniemy oddać Ci tą część spotkania na Twoją chwałę, Jezu, na Twoją cześć, Jezu, tak aby Twoje imię było wielbione pośród nas, aby chwała wznosiła się przed Twój święty tron. Bądź uwielbiony, nasz Królu i Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Amen. Amen. Przeczytamy troszkę dłuższy fragment słowa. Ja zazwyczaj tych zwyczajów dużo nie było, ale jak dotychczas krótkie fragmenty zawsze czytałem. Tym razem Bóg pokazał większy fragment. I pierwszy... Zaczniemy od drugiej Mojżeszowej, od pierwszego rozdziału. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Isachar, Zebulon i Beniamin, Dan i Naftali, Gad i Aszer. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni, rozmnażali się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli. Także było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego. Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nimi mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do przełożonych hebrajskich, do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła. Mówiąc, gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeśli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeśli dziewczynka, niech pozostanie przy życiu. Lecz przełożone bały się Boga i nie czyniły tak, jak im rozkazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich, czemuście to uczyniły i pozostawiły przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi, kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś pomnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swojemu ludowi, każdego chłopca, który się urodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby widzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swoją służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci wykarmiła to dziecko, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i pogrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do niego, do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział, któż się ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał, zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A kapłan Midianitów miał 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich, a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Syporę za żonę. I urodziła syna, a on dał mu na imię Geszrom, bo rzekł, byłem gościem na obczyźnie. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. Gdy Mojżesz pas trzodę teścia swego Jetry, kapłania na Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Hebronu. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i usłyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków i Chetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posyłam. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan, Bóg ojców waszych, objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków, i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Perezejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustyni, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze srebra i złota oraz szaty. Włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeśli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie. A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę. I rzekł, rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zmieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Gdy wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, wyciągnął rękę i chwycił go za ogon. Troszkę coś pomieszałem. Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i chwycił go, a on zamienił się znowu w rękę, w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Rzekł tedy jeszcze do niego, włóż rękę swoją w zanadrze i włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł, włóż znowu rękę swoją w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swojego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do swojego sługi. Jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale on rzekł, Panie, proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł. I tak dalej, i tak dalej. Dalej czytać nie będziemy. Ja tak chciałem szerszy fragment przeczytać, żeby łapnąć cały kontekst. Ale ten fragment uzupełnimy jeszcze jednym, krótszym znacznie, zawartym w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale. Siódmy rozdział, wersety 20-34. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc, mężowie, braćmi jesteśmy, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? czy chcesz mnie zabić tak, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przechodniem ziemi midiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos pański. Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego, zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Do tego miejsca. Historię wszyscy bardzo dobrze znamy. Tak bardzo pokrótce wiem, że Józef trafił do Egiptu. Razem z 70 członkami swojej rodziny, tam sprowadził swoją rodzinę. Bóg bardzo błogosławił tym ludziom, także się bardzo rozmnożyli i stali się narodem izraelskim. Izrael się rozmnożył, zaczął być gnębiony przez Egipcjan, nienawidzili ich i próbowali ich zniszczyć. Zatem Izrael oczywiście zwrócił się do swojego Boga, zaczęli wołać i prosić i ta modlitwa została wysłuchana. Bóg postanowił, że naród izraelski wyprowadzi z ziemi egipskiej. Powstał plan wyprowadzenia Izraela z niewoli i ten plan ktoś musiał zrealizować. Nasz Bóg jest tak wspaniały, że nie wykonuje swoich planów od tak sam, że stryknie palcami, a dokładnie wypowie słowo i sprawa zostaje załatwiona. W wyjątkowych przypadkach tak. Ale Bogu się tak upodobało, żeby wykonywać swoje plany przez nas, przez swoich sług, przez swoje dzieci. Żeby pokazać, że potrafi spełnić swoją wolę, wykonać swoją wolę, wykorzystując nas, słabych ludzi. Plan, który Bóg postanowił, że zostanie wykonany, został skierowany do Mojżesza. I Mojżesz chciał to wykonać. Czytając te fragmenty, widzimy, że było pragnieniem jego serca, żeby wyprowadzić lud. On męczył się, widząc, że ci ludzie cierpią. Chciał pomóc Izraelowi. Jest nawet napisane w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, 24-25 werset. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijający rozkoszy grzechu. Tu jest jeszcze dosadniej powiedziane. On nawet nie chciał być nazywany synem córki Faraona, tak? On wyraźnie podkreślał, że on jest Izraelitą i wstawiając się za Izraelem, wstawiając się za Izraelczykami, za swoimi współplemieńcami, on od razu narażał się Faraonowi. Miał do wyboru zostać i korzystać z tych luksusów, które go czekały. Nie ma co się łudzić, że on zostałby Faraonem, bo nie zostałby, bo nie był prawowitym następcą, ale wygoda życia na pewno byłaby z nim aż do końca, tak? Ale on wolał pomagać Izraelowi, bo do tego powołał go Bóg. Takie dał mu też pragnienie, bo plan dla niego był postanowiony. Ale zauważmy, że w wieku 40 lat, po to przeczytaliśmy ten drugi fragment, bo tam jest powiedziane o tych 40 latach, w drugiej Mojżeszowej nie jest to wspomniane, ale w wieku 40 lat on postanowił coś z tym zrobić. Zobaczył, że Egipcjanin bije Izraelczyka, po prostu mu pomógł. Zabił Egipcjanina i zakopał w piasku. Ale to taka metoda bardzo ludzka i bardzo cielesna. Bóg chciał wyprowadzić Izraela ręką Mojżesza, przez działanie Mojżesza, ale nie w ten sposób. To, co zrobił Mojżesz, zabijając Egipcjanina, to była taki ludzki odruch. Zwykła cielesna reakcja. Biją mojego człowieka z mojego ludu, to ja mu pomogę. Ale nie o to chodziło. Zauważmy, że będąc w tym czasie, w tym wieku 40 lat powiedzmy, Mojżesz nie był tym skromnym człowiekiem, jak znamy go później, ale w Dziejach Apostolskich 7 rozdział i 22 werset mówi przecież, że wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Mojżesz był bardzo odważny, zdecydowany, dzielny w słowach, jak i w czynach. Czyli i powiedzieć potrafił jak trzeba, i mądry był, i jeszcze zareagować. No udowodnił przy okazji zabijając Egipcjanina, ale nie o to chodziło. Za to, kiedy został wypędzony, a raczej musiał uciekać z Egiptu i poszedł tam na pustynię do tego kraju midiańskiego, tam spędził znów 40 lat i w tym okresie nastąpiła jego przemiana. Po tym okresie on sam mówi, że jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Druga Mojżeszowa, 4:10. Patrzcie, jak gwałtownie się zmienił. Dzielny w słowach i w czynach, a tu już ciężkiego języka, już ma problem z wypowiedzią. Jest też powiedziane, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. To jest 4:12:3. Najskromniejszy ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Nie wiem, czy o kimś z nas będzie coś takiego powiedziane. Jakby Pan dał, byłoby fajnie, ale aż tak dużej wiary nie mam co do siebie. Czasami my, jak myślimy o takim skromnym Mojżeszu albo kimś takim pokornym, to myślimy o taki naiwniak, wiele nie może osiągnąć. Ale przed Bogiem ta skromność ma potężną moc. Jezus sam o sobie powiedział w Mateusza 11:29, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I Mojżesz stał się właśnie takim człowiekiem. Pokornym, uległym, cichym. I wiecie, nie chodzi tutaj, to co Jezus powiedział, że jestem cichy i pokornego serca, to nie chodzi o to, że nasz styl wypowiedzi ma się stać jak styl wypowiedzi flegmatyka klasycznego. Czyli tak cichutko albo powolutku wyprowadzamy te wypowiedzi. Nie o to chodzi. Charaktery mamy różne. Niektórzy mówią szybko, niektórzy mówią wolno. Nie o takiej cichości jest mowa. Cichy i pokornego serca to chodzi o cichość i pokora w relacjach z ludźmi. Nie, że mamy się do nich nie odzywać, ale że mamy być ustępliwi, spokojni, nie skorzy do gniewu, nie skorzy do zazdrości, do wybuchów, do gwałtownych reakcji. Cichość i pokora to jest uległość i miłość wobec innych ludzi. To Jezus tutaj akcentował. Jak analizujemy to życie Mojżesza, widzimy, że przez 40 lat, pierwsze 40 lat życia, nie zdążył się nauczyć uległości, pokory, cichości i stać się człowiekiem duchowym. Człowiek duchowy to ktoś, kto polega na Bogu, słucha Ducha Świętego, oddaje mu się w podprowadzenie. Mojżesz na pewno w tamtym czasie jeszcze nie był taki. Zareagował gwałtownie, zareagował typowo po ludzku i niestety na 40 lat jeszcze musiał być odsunięty. Dopiero kolejne 40 lat sprawiło, że on się stał przygotowanym takim człowiekiem duchowym, gotowym wykonywać Boże działania. Patrzcie, 80 lat potrzebował, żeby się przygotować. Ja wiem, że z jego perspektywy to było mniej, bo żył 120 lat. I wiemy, że aż do późnej starości on był rzeźki, nawet wzrok mu nie osłabł. To jest wyraźnie napisane w Biblii, w 4 Mojżeszowej też. Ale w naszych realiach, kiedy założymy nawet dla uproszczenia, że każdy z nas żyje 90 lat, ale nie żyje, no ale powiedzmy tak, żeby łatwiej było to odnieść ten okres, to niech będzie 30, 30 i 30 lat, tak? Tak jak u Mojżesza 40, 80, 120. To powiedzmy w naszych czasach on by się przygotowywał 60 lat, żeby zacząć służyć. No tak możemy sobie rozważyć. Kto jeszcze nie ma 60 lat, to widzi, ile zostało. I to ja wiem, że młoda osoba, ja też jestem młody, ale jak miałem 15 lat na przykład, to 60 lat to już stary. To tak się patrzyło. Teraz już patrzę trochę inaczej. No ale no, to jest normalny odruch. I patrzcie, dopiero w wieku 60 lat ja będę gotowy. To wszystko zależy od nas. My możemy tak jak Mojżesz się zachować. I aż czekać 60 lat. Ja nie mówię, że on tam nie wiadomo co zrobić. On do wielkiego dzieła był przygotowany, więc wielkiej pokory też od niego wymagano. On musiał przejść ciężką szkołę. Przez to później te wielkie cuda się działy i wiemy, że przecież twarz aż mu jaśniała do obecności Bożej, aż musiał zasłonę nakładać na twarz. To były wyjątkowe dzieła. Ale tego typu przygotowanie jest dane nam. My musimy się szykować. Każdy z nas, kiedy pojawił się na tej ziemi, został powołany przez Boga. Każdemu jest przeznaczony plan. Każdy ma coś do wykonania. Ale czy wykonamy to, to już zależy oczywiście od nas. Pierwszym etapem tego jest przygotowanie, ten początek. Mojżesz w wieku tych 80 lat mógł dopiero zacząć tą służbę. On jeszcze nie zaczął wykonywać planu. I my możemy się tak przygotowywać. Przygotowywać, ale możemy w końcu nie zdążyć. Bo życie szybko leci, lata lecą, a może się okazać, że do końca życia i zbraknie nam czasu, żeby się przygotować. Nie staniemy się ludźmi duchowymi. To wszystko o to się rozchodzi. Przejście z osoby cielesnej na osobę duchową. To jest proces i to nie jest takie proste, że o tak, ja jestem duchowy. Nie, bo żeby poddać się Duchowi Świętemu, to trzeba się nauczyć. To trzeba wysiłku, to trzeba pracy nad takim człowiekiem. To jest praca Boża oczywiście, ale to trwa wszystko. Im wcześniej zaczniemy, tym szybciej może uda się dojść do tego etapu. Taką właśnie najsmutniejszą rzeczą jest to, że niektórzy chrześcijanie nigdy nie dojdą do tego etapu i będą sobie żyć z dnia na dzień, no i skończy się. I tak naprawdę nic nie zrobią. Może paru osobom coś tam powiedzą o Bogu, ale główny plan, bo to, że mamy mówić ludziom dookoła, to wiadomo, to każdy chrześcijanin ma to robić. Ale Bóg ma plan indywidualny dla każdego z nas, dla każdego. Niech nikt się nie łudzi, że nie ma wobec Niego Bóg planu. Ma wielki plan, Bóg ma zawsze wielkie plany. Tylko, że póki się nie stajemy osobami oddanymi pod prowadzenie Ducha Świętego, to nic nie zdziałamy. To tego planu za nic nie będziemy mogli wykonać. Ja to powiedziałem o tej przemianie z człowieka cielesnego na człowieka duchowego. Czasami się zastanawiamy może, na czym polega człowiek cielesny, gdzie już jest ta granica, kiedy ja już się staję duchowym. Bycie człowiekiem cielesnym, jedno z takich postępowań to jest przykład Mojżesza. Zareagował gwałtownie, załatwił sprawę. Typowe cielesne zachowanie. Tu nie ma wątpliwości. Ale apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale i wersety od 1 do 3, pisze w ten sposób o cielesności. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Czyli zazdrość i kłótnia... To są dwa proste przykłady. Wiecie, taki przykład mam z życia. Tak akurat Justynka mi wspomniała, to się działo we wtorek bodajże. Już wcześniej od kilku dni jeden z sąsiadów coś tam sobie remontował w bloku, co dało się odczuć, bo w bloku to się wyraźnie czuje. Każdy, kto mieszka w bloku, to wie, na czym polega remont u sąsiada. Szczególnie jak się ma małe dzieci, to najbardziej dotyka, bo jeśli nam w ciągu dnia tam coś... kuje sąsiad, wierci, tnie, to nam dorosłym nie robi to aż takiego problemu, aczkolwiek głowa boli, ale dzieci, które mają często drzemki w ciągu dnia, już bardziej zaczynają narzekać. Bo dziecko niewyspane, to dziecko niegrzeczne. No i we wtorek już zbliżał się czas drzemki naszych dzieci, Justynka już miała karmić dzieci, a sąsiad zaczął oczywiście tam swoje prace. No i słyszę coś takiego, rodzic od razu się przejmuje, bo wie, że będzie to oznaczało problemy z dziećmi. I można zareagować różnie. Można zareagować cieleśnie na taką sytuację, albo duchowo. Cieleśnie to można polecieć do sąsiada i go objechać. Co ty sobie wyobrażasz? Ile ja będę znosić? Rób sobie kiedy indziej. Ludzie tak reagują. Nieraz się słyszy w bloku. Czasem takie starcie. Justynka zrobiła inaczej. Mogłaby pójść i grzecznie poprosić, to też by było w porządku, to było zachowanie duchowe. Justynka akurat nie wyszła z domu, ale zaczęła się modlić. Tylko zaczęła się modlić z wiarą, oddała tą sprawę Bogu i powiedziała, że od tego momentu się nie przejmowała. Po prostu powiedziała: Boże, ja oddaję to w Twoje ręce, proszę, żeby ten człowiek przerwał to, żeby było jak dzieci położyć. No i wiecie, Bóg zwyczajnie wysłuchał tej modlitwy. I sąsiad jeszcze w trakcie jedzenia, kiedy dzieci jeszcze jadły, przestał po prostu to, co zaczął robić, chociaż króciutko, dopiero co niedawno zaczął tą robotę, ale skończył. Tak na tym polegała wysłuchana modlitwa. To jest prosty przykład, ale taki życiowy, jak zachowywać się nie cieleśnie, tylko duchowo. Wiecie, ja też miałem taki przykład sam, że kiedy tylko się wprowadziliśmy tu, gdzie jesteśmy w mieszkaniu, to coś tam sprzątałem i miałem włączoną muzykę, ale słyszałem, że sąsiadka też ma włączoną muzykę. No i ja troszkę jeszcze sobie podgłośniłem, bo coś jej muzyka mi przeszkadzała. I ona wtedy też podgłośniła. I to jest kwestia decyzji, co zrobimy. Ja wtedy podgłośniłem. Wiecie, zareagowałem jak? Cieleśnie. Podgłośniłem. Tylko wiecie, w takich sytuacjach ważne jest, żeby mieć mądrą żonę. Ci, którzy z nas jeszcze nie są w tym stanie, to ja zachęcam do modlitwy o mądrą żonę, ładną też, ale wiem, że to ciężko jeszcze teraz zrozumieć. Ładna żona nie oznacza, że mądra. To może jeszcze takie dziwne, ale naprawdę. To tego nie oznacza. A mądra żona bardzo dużo może. I moja mądra żona to po prostu delikatnie mnie skarciła, mówiąc, co ty wyrabiasz? Ścisz tą muzykę. I było po sprawie. Zaraz do mnie dotarło, no zaraz, no. Bez przesady, faktycznie, co to w ogóle jest? Żona mnie objechała, ja się zatrzymałem, zaraz zacząłem myśleć, dotarło do mnie, na czym ta sytuacja polega i w ciągu 10 minut ja już byłem pod drzwiami u sąsiadki i przepraszałem za to, co zrobiłem. Mogłem tylko ściszyć i co? No i byłaby taka zadra z sąsiadku, no tam tu mi podskoczył, ja mu tam podgłośniłam, no to przestał. Ale nadal by problem nie był rozwiązany. To już by była zaczęta kłótnia. Dlatego poszedłem, zadzwoniłem, wyszła z miną, jakbyśmy mieli walczyć, a ja zacząłem przepraszać grzecznie. No, że tak tu źle zrobiłem, że tu tamtego, no jak człowiek, tak nie powinienem, no tego i przeprosiłem. Była zaskoczona, ale od tej chwili mieliśmy bardzo dobre relacje. Na tą chwilę, jeśli ktoś z nas słyszy, że drugie, tam sąsiad się nie tak zachowuje, to piszemy SMS-a. Wymieniliśmy się od razu numerami, piszemy sobie SMS-a, jeśli można ciszej i nikt się nie obraża. To nie jest takie coś, on napisał mi SMS, że on ode mnie znowu chce. To nie tak. Po prostu ścisza się, bo ktoś uznał, że jest problem. Także można też i tak zareagować. Ktoś może nas naprostować, ale możemy wyjść na zwycięzców znowu. Mimo wszystko, w tej całej sytuacji. My wiemy, że mamy nie być cieleśni. My wiemy, że nie mamy być, tak jak tutaj apostoł Paweł powiedział, jeśli między wami jest zazdrość i kłótnia, my wiemy, że mamy się hamować w tych względach, ale czasami też tak trochę fałszywi potrafimy być. Mi się kojarzy taka sytuacja, jak to jedzie się samochodem i gdzieś tam ktoś zawinie, o ty jak tam jedziesz i jest huk. I my potrafimy przepraszać, a za chwilę znów jest pobudka, żeby znów wyskoczyć. I możemy stać się takimi fałszywymi chrześcijanami. Tu kogoś wykląć, o Panie przebacz mi znów, ja wiem, że to źle i przyjąć oczyszczenie oczywiście, bo Bóg nam wybacza. A znowu, jak jedziesz durniu i tamtego. I można w ten sposób od zrywu do zrywu i tylko przepraszać. Ale nie o to Bogu chodzi. To myślę, że wiemy o tym, że nie o to chodzi. Ja to tak żartobliwie mówię, bo sam się na takich sytuacjach potrafię łapać. No bez tego wyklinania oczywiście, ale na denerwowaniu się. Te sytuacje w życiu denerwujące nas wokół, my czasami nie zdajemy sobie sprawy, że one są powodowane też przez demony. To nie oznacza, że my wszędzie mamy szukać demona, że w każdym rogu, na każdym krzesełku, w każdej dziurce siedzi jakiś duch nieczysty. To nie jest tak, bo też niektórzy mają takie tendencje, żeby wszędzie szukać demonów. Nie wszędzie, ale naprawdę dość często jest tak, że te sytuacje takie skomplikowane tworzą demony. I to dosłownie, żeby nas wyprowadzić z równowagi, to jest cały plan. Najpierw pobudzą kogoś, że zadzwoni i nas zdenerwuje, na razie wstępnie, ale my no... Po chrześcijańsku nie ma problemu, nie denerwujemy się, trzymamy się jeszcze. Ale już tak podskoczyło lekko ciśnienie, troszkę podskoczyło. Później coś znowu i pękło i poszło. To są całe takie plany. Tylko kwestia, co my zrobimy. No to Bóg nas szkoli, żebyśmy byli wytrwali w czystości, uległości, cichości i pokorze. Ale to jest wysiłek z naszej strony największy. Tego musimy się nauczyć. W W liście do Efezjan, 6 rozdział i 12 werset, jest napisane: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czytam to po to, żebyśmy pamiętali, żebyśmy sobie przypomnieli, że nie walczymy z ludźmi. I choć nie zawsze to jest atak demoniczny, nie zawsze to jest powodowane przez demony, jakaś trudna sytuacja, jakiś atak kogoś z zewnątrz, to jednak zawsze mamy być jacy? Cisi i pokornego serca. Zawsze mamy miłować bliźniego jak siebie samego. Zawsze mamy być gotowi, jeśli ktoś chce naszą szatę, oddać i płaszcz. Jeśli ktoś chce, żebyśmy szli mile, mamy iść dwie. To ma być nastawienie naszego serca w każdej sytuacji. Żeby pamiętać, że w pierwszej chwili podejrzewamy atak ten zły, tego złego środowiska, tych demonów, ale zawsze jesteśmy pokorni i gotowi wybaczać. W niektórych sytuacjach, kiedy jest problem, nie wiem na przykład, czy powinienem gromić duchy nieczyste, czy powinienem modlić się o pomoc Bożą zwyczajną, bo to nie jest atak diabelski, to wiecie, robię i to, i to. Jeśli nie mam odczucia w Duchu Świętym, co mam zrobić, to na wszelki wypadek powiem tak. Jeśli w tej sytuacji powodujecie to wy, duchy nieczyste, jakieś demony, to rozkazuję wam zaprzestać tych działań, tych knuć wobec mojej rodziny w imieniu Jezusa. Takie coś nie zaszkodzi. Jeśli to nie jest atak, nie ma problemu. Dalej się modlę, Panie, proszę o Twoje błogosławieństwo w tej sprawie, o rozwiązanie, o to, żeby wszystko skończyło się dobrze. To tak praktycznie tylko wspomnę. To, co nauczył się Mojżesz, przeszedł przemianę z człowieka cielesnego na człowieka duchowego. To nauczył się patrzeć oczyma nie swoimi, tylko duchowymi. Dobrze jest często modlić się w taki sposób do Boga i prosić: Panie, pozwól mi widzieć tak, jak Ty widzisz. To, co widzą Twoje oczy, żebym ja w taki sam sposób widział świat. Bo jeśli my cieleśnie patrzymy na ludzi, to widzimy po prostu ludzi, jakieś działania, widzimy, że jeśli ktoś tam jakiś zgnębiony siedzi, to na pewno jest pokrzywdzony, a nie zawsze. Ale jeśli patrzymy oczami duchowymi, to widzimy znacznie więcej. Jeśli szukamy tego Bożego kierownictwa do tych wszystkich sytuacji, to nasze pole widzenia się rozszerza o ten świat duchowy. Niektórzy mają taki dar rozróżniania duchów wraz z takim wglądem w świat duchowy. No i jak Pan im pozwoli, to widzą tak szeroko, że widzą też, gdzie jakieś duchy nieczyste się pojawiają. To są wszystko dary Ducha Świętego i warto o nie zabiegać. Musimy reagować jak ludzie duchowi, a nie jak cieleśni. Nie tylko patrzeć, ale i reagować. W 1 do Koryntian, rozdział 2, wersety 13 i 14, mówił w ten sposób: głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy, czyli cielesny, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Tu apostoł Paweł podkreśla to, jak istotne jest rozsądzanie spraw, reagowanie na sprawy w sposób duchowy, a nie cielesny. Przez Ducha Świętego. Bo my cieleśnie to zareagujemy po swojemu, a wielu rzeczy duchowych my nawet nie zrozumiemy. Jakieś bardziej skomplikowane nauczanie będzie w kościele i też nie zrozumiemy bez Ducha Świętego. Możemy sobie posłuchać, no mądre słowa, skomplikowane i tak to się skończy. Bez Ducha Świętego nie będziemy w stanie tego przyjąć i zrozumieć sensu i głębi. Nie będziemy potrafili odnieść tego do swojego życia. Możemy przytaknąć, tak, amen, bardzo fajnie to brzmiało i tyle. Któregoś razu widziałem nauczanie, znaczy usługę Natana Morisa i on, ktoś tam został uzdrowiony, akurat z Rosji, no i przyszła taka kobieta na scenę i Rosjanka i zaczęła mówić. Najpierw po rosyjsku mówiła i później ktoś tłumaczył Natanowi, o co chodzi. No i ta Rosjanka mówi tak ekspresyjnie, dużo i tego, i się cieszy i tak dalej. Tłumaczysz zaczyna tłumaczyć, a na tym przerywa i mówi: nic nie zrozumiałem, żadnego słowa, ale brzmi to bardzo dobrze. Bardzo dobrze to brzmi, ale nic nie zrozumiałem. To w taki sposób my możemy czasem na kazaniach siedzieć i patrzeć, fajnie wszyscy reagują, ja też. No bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Amen, ale nic nie zrozumieć. Bo bez Ducha Świętego możemy mieć duży problem, żeby cokolwiek zrozumieć z Biblii. to wszystko, ta metoda, ten styl życia w sposób duchowy zaczyna się oczywiście od obecności Ducha Świętego. Wszystko zaczyna się od chrztu w Duchu Świętym. O tym chrzcie w Duchu Świętym chciałem parę zdań powiedzieć, bo od dłuższego czasu Bóg też kładzie mi to na sercu. A tydzień temu jeszcze Barcia podeszła i wspomniała o tym, że to trzeba czasem też zaakcentować, jak ważny jest chrzest w Duchu Świętym. My jako chrześcijanie często przyjmujemy, że wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, wszyscy rozumiemy, o co chodzi, wszyscy działamy w mocy Ducha Świętego, ale tak nie jest wcale. To nie to, że każdy automatycznie jest ochrzczony od razu w Duchu Świętym. Wiecie, ja rozmawiałem z jedną osobą, niedawno nawróconą i też od razu miałem taki odruch, rozmawiałem z tą osobą tak, jakby była ochrzczona w Duchu Świętym. Ale jak zacząłem mówić o mówieniu językami, że tam w trakcie modlitwy zacząłem językami mówić i tam, że wtedy moc Boża zaczęła się objawiać, a co to? I ja tak zdziwiony myślę, faktycznie, od tego powinno się zacząć. To ja mówię o mocy Bożej, o działaniach i tak dalej. Ktoś słucha, o, fajne rzeczy, super, super. Ale pierwsze to Duch Święty, a nie tylko oglądanie działania. Pierwsze to chodzenie w mocy Bożej, ale w społeczności z Duchem Świętym. A dopiero później te fajne dzieła. Kiedy apostołowie głosili Ewangelię, ktoś się nawracał, to zaraz chrzcili, a później co? Modlili się o chrzest w Duchu Świętym. Jest parę takich fragmentów, już nie zapisywałem, bo dłuższe fragmenty miałem, ale nieraz tam było tak, że chrzcili i zaraz kładli ręce i modlili się o chrzest w Duchu. A jeśli gdzieś pojawili się, gdzie jeszcze Ducha nie było darów Ducha Świętego, to przyjeżdżali bracia, którzy do tego byli powołani, kładli ręce i ci przyjmowali Ducha Świętego. Zauważmy, że apostołowie, jak tylko Jezus wstąpił z powrotem do nieba, co im Jezus przykazał? Nie oddalajcie się z miasta, dopóki nie przyjdzie Pocieszyciel. Im nawet nie wolno było wychodzić z miasta, dopóki nie przyjdzie Duch Święty. Już na pewno nie wolno było im głosić i my wiemy, że nie głosili, dopóki nie przyszedł Duch Święty. Wobec Ducha Świętego to sobie mogą pogadać, co najwyżej. W Ewangelii Łukasza, 3:16, jest powiedziane, to Jan mówi, sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. My czasami czytając ten fragment, czytamy, że no tak, Jezus chrzcił Duchem Świętym, a zapominamy o tym ogniu. Brakuje tego akcentu na ten ogień, a on nie jest niechcąco. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, poprawy i tak dalej, i tak dalej. Całe pismo. I żadna kropka, żadne słowo nie pojawiło się niechcąco. Ja wiem, że są różnice w tłumaczeniach, drobne oscylacje, ale słowa nie są niechcąco. Tu jest powiedziane, będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Niektórzy z nas zakładają, że jeśli mam dar języków, to wszystko. Jestem ochrzczony Duchem Świętym, to już jest pełnia, co potrzebuję i mogę Bogu służyć. Nic bardziej mylnego, trzeba pamiętać o tym ogniu. A jak nie wiemy, na czym polega ten ogień, to prawdopodobnie go nie przeżyliśmy, bo ogień się czuje jak ogień. Ogień to najmocniejszy z żywiołów. W żaden sposób nie porównany do wody, wiatru, jakiegokolwiek innego żywiołu. No. Ogień trawi. Ogień nie pozwala usiedzieć w miejscu chrześcijaninowi. Ogień po prostu, kiedy stąpi na człowieka, to nie ma się wątpliwości, że to Bóg stąpił. To jest wspaniała, cudowna obecność. Ten usługujący, który będzie w Warszawie niedługo, Corey Erman, on opowiadał swoje świadectwo, jak na niego stąpił Boży ogień. On nie wiedział, na czym to polega jeszcze, ale modlił się, chciał szczerze. Mówi, że stąpił, że to było coś takiego, jakby ktoś go polał benzyną i podpalił. Mówi tak raptownie, od czubka głowy aż w dół. I zaczął się trząść, upadł na ziemię. I teraz usługuje w mocy. Prowadzi największy charyzmatyczny kościół w Turcji, która jest no, zdecydowanie niechrześcijańskim krajem. Ten kościół ma ponad 200 osób, a to jest bardzo duży kościół, jak na Turcję. Już siedział nieraz w więzieniu, pistolet mu do głowy przykładali. A kiedy policjant przyszedł i przyłożył pistolet i powiedział, że ma podpisać się pod dokumentem, który jest fałszywy, oczywiście jakieś zeznania wymyślone, to powiedział pod wpływem Bożym, to pociągnij za spust. Ja wiem, gdzie idę, a ty dokąd pójdziesz? I w tym momencie temu policjantowi zaczęła się trzęść ręka i się skończyło i uciekł. A później wrócił, płacząc, że chce przyjąć Boga, żeby się pomodlił za niego, bo on wie, że robił wiele złych rzeczy, że chce się zmienić i przyjął Boga. I to jest ten ogień do działania. To jest ogień, który się czuje. Korej, kiedy mówi świadectwo swoje, to zaczyna przeżywać to na nowo. Chociaż to się działo ileś tam czasu temu, jak Jezus do niego przyszedł, to jeszcze kolejna wizja, kiedy w ogóle poznał Jezusa. To on już zaczyna się trząść, już zaczyna płakać i wszyscy dookoła czują tą obecność. To jest ogień. Ogień, jak wiemy, jak się pali, to czuje się go dookoła. To nie jest tak, że tu pali się porządny ogień, bo o takim mówimy. Nie mówimy o jakimś płomyku Ducha Świętego, takim malutkim. Dobrze jest zacząć od takiego, ale mówimy o płonącym, wielkim słupie ognia. To taki ogień to my na parę metrów poczujemy na pewno, jak i nie dalej. A podejść już ciężko. Tak właśnie mamy egzystować na tej ziemi. Będąc pełni ognia, tak żeby dookoła można było czuć, że w tym człowieku jest ogień. Wracając do darów Ducha Świętego, do chrztu w Duchu Świętym, to po chrzcie w Duchu Świętym pojawiają się dary Ducha Świętego. Najłatwiej jest przyjąć dar mówienia innymi językami, ale nie zawsze on pierwszy się pojawia, czasami są inne dary. Jeden z braci mówił, i też się z tym zgadzam, fajnie podsumował, dlaczego niektórym osobom ciężko jest przyjąć dar mówienia innymi językami. Ja sam miałem problem z przyjęciem daru tego, chociaż ochrzczony w Duchu Świętym byłem dużo wcześniej i inaczej Duch Święty się objawiał, to jednak brakowało mi tego, że niektórzy mówią językami, a nie mówię. No wydaje się najprostszy dar, w Biblii wyraźnie jest określony jako najmniejszy z darów, ale ja go nie mogę wziąć. Ja już byłem na studiach w Białymstoku i dalej nie mówiłem językami, mi to przeszkadzało i zacząłem wołać. Od tego się zaczyna, od wołania. Trudności w przyjęciu, a może powiem jeszcze jak przyjąłem. Nie mogłem przyjąć, nie mogłem, aż w końcu przyjechał pewien usługujący z zagranicy, w kościele tamtejszym usługiwał. I było wyzwanie do modlitwy, ja wyszedłem i wytłumaczyłem mu sytuację, że no chciałbym mieć dar mówienia innymi językami, ale po prostu nie mogę przyjąć. No, że próbuję, ale jakoś ciągle jakieś opory, czy to brak wiary, czy co, no nie wiem. I on powiedział, że tak, no to jest kwestia wiary, to jest ważne. I powiedział, teraz będziemy się modlić, ja najpierw poproszę Ducha Świętego, żeby na ciebie stąpił, żeby cię dotknął, żeby cię ochrzcił. Chociaż ja wtedy mówiłem, że jestem ochrzczony, to mówił, że nie mówił, żeby ochrzcił, tylko żeby zszedł ten dar. I powiedział, i wtedy ja, ten usługujący mówi, wtedy ja przejdę na języki, a ty próbuj za mną powtarzać. Przyjmij, że masz dar języków, zapamiętaj dosłownie parę słów i powtarzaj za mną. Nie wnikaj, że powtarzasz mój język, bo jeśli poddasz się Bogu, zaraz popłyniesz dalej. I ja tak zrobiłem. I wiecie, na spotkaniu nic się nie stało. Powtarzałem, nic. Ale on powiedział, nie rezygnuj. Wrócisz do domu, powtarzaj te parę wyrazów, które zapamiętałeś. Powtarzaj i powtarzaj sobie w głowie, że przyjąłeś dar. Bo to na tym polega. I po dniu okazało się, że słowa poleciały dalej. I zmieniły brzmienie. Już to nie był ten język tego usługującego, tylko inny jakiś język. Dlaczego właśnie ciężko przyjąć czasami taki prosty dar? Jeden powód to brak wiary, bo jeśli mamy wiarę jak ziarnko gorczycy, no to i góra się przeniesie, więc języki na pewno przyjdą. To jest wiara, a drugie brak chęci poddania się Duchowi Świętemu. Możemy mieć wiarę i dostać dar języków, ale nie mieć chęci poddania się Duchowi Świętemu. A dar będziemy mieli. Możemy mieć chęć poddania się Duchowi Świętemu, a brak wiary i Bóg wzmocni naszą wiarę ze względu na to, Panie, ja chcę. To był mój przypadek. I tak jest lepiej, bo gorzej, jak ma się tyle tej wiary, żeby wziąć dar mówienia językami, ale nie chcę się poddać Duchowi Świętemu. To zatrzymamy się na tych swoich paru zdaniach, które Duch Święty nam dał i da, bo dary Boże i powołania są nieodwołalne, zgodnie z Biblią, tak? Będziemy mieli te parę zdań i na tym się skończy. Ale jak będziemy mieli chęć poddania się Duchowi Świętemu, to Bóg to rozwinie. Ten język się rozwinie. Wiecie, ja na początku miałem jeden język, później zaczęło się pojawiać więcej. Czasami jak się modlę, to przechodzę pomiędzy językami. Jeden, drugi, trzeci, czwarty nawet. O, w ten sposób. Albo czasami modlę się i jakiś jest problem, w którym nie ma przełamania, modlę się tak po polsku, nie ma efektu, przechodzę na języki, okazuje się, że efekt się pojawia, że moc Boża zstępuje. Bo Duch Święty wstawia się za nami. On poprowadzi nas, w jaki sposób się modlić. My czasami nie wiemy, jak trzeba się modlić, w jaki sposób wstawiać za kogoś. Ale jeśli oddamy to Duchowi Świętemu, to popłyniemy w Duchu Świętym, zgodnie z Jego wolą i tak, żeby to odniosło skutek. Wspomnę jeszcze tylko krótko, że dary mówienia innymi językami to tylko pierwszy, najmniejszy dar i od tego powinniśmy zacząć, albo od innego daru, wszystko jedno, ale nie pozostać. Rozwój tych języków też fajnie, ale on też ma ograniczone działanie. Jeśli byśmy mieli dar wykładu, to już inni by mogli się budować. No fajnie, jeśli w służbie możemy wykorzystać, tak jak wspomniałem, że nie ma efektu, jak się modlimy po polsku, to na językach i wtedy jest efekt. Ale to jest też początek. Trzeba iść dalej, dalej. W Biblii jest powiedziane, że mamy usilnie zabiegać o większe dary łaski. Usilnie. Nie, Panie, jeśli Twoją wolą jest, abym ja miał też inny dar, to Panie, daj mi to, bo ja bym chciał. To chodzi o usilne zabieganie, o wołanie do Boga. Gwałtownicy dostępują Królestwo Bożego, tak? Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je biorą. I tacy mamy być, także w darach Ducha Świętego. Dobrze. To tak, taki wstęp, bo teraz będziemy się modlić, ale też chciałbym powiedzieć, że kto nie jest ochrzczony jeszcze w Duchu Świętym, to też zapraszam do przodu i będziemy się modlić. Razem z pastorami i starszymi, patrzę, czy ktoś jeszcze jest, będziemy się razem modlić wszyscy, bo to jest rola tych, którzy są w kościele, tak? Apostołowie też grupą się modlili, nie sami, to byli i apostołowie, i inni bracia, i oni się wstawiali, oni kładli ręce i dar był udzielany. Dlatego w ten sposób też postąpimy. Jak ktoś przyjdzie i powie, że nie ma, nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, albo nie jest pewien, no to pomożemy utwierdzić. To będziemy się modlić o dary, żeby takie, żeby były widoczne. Tylko pamiętajmy, że to jest przez wiarę. To trzeba zwyczajnie przyjąć. Mi ciężko było przyjąć, bo ja mam techniczny umysł. A z takim technicznym podejściem to bardzo ciężko jest oddać się Duchowi. Bo ja chcę technicznie wiedzieć, jak on działa. A Duch Święty jest jak wiatr, wieje dokąd chce. A nie zamknąć go w pudełeczku o wymiarach 5x5. O, to jest właśnie problem takich osób jak ja. Jak ktoś ma umysł mniej techniczny, będzie mu łatwiej. Ale na pewno to przyjdzie. To jest wiara. Przyjmujemy i powtarzam, ja poradzę chyba tylko tą metodę, którą ja zastosowałem, którą ten brat mi powiedział z zagranicy. Powtarzać te parę zdań i wierzyć, że mam i zaraz pójdzie dalej. Nie wnikać i nie poddawać się. I tak samo będziemy modlić się o choroby, jakieś problemy, wszystko, co nas nie cieszy w życiu, co jest trudne, co nas gnębi, to wszystko jest do usunięcia poprzez krew Jezusa Chrystusa. I tylko Jego.